Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam serdecznie pana, witam państwa.
15 sierpnia to wyjątkowa dla Polaków data w kalendarzu, święto Wniebowzięcia Matki Bożej oraz święto Wojska Polskiego, które, przypomnijmy, zostało ustanowione na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 roku, stoczonej podczas wojny polsko-bolszewickiej. Często używa się też tego terminu cud nad Wisłą. Czy potrafimy dzisiaj cieszyć się z tych rocznic i czy należy cieszyć się z nich? Mówię o radości, bo ostatnio, panie ministrze, radość dołączona jest do różnych kontekstów uroczystości, również tych, które powinny być pewnie obchodzone raczej w zadumie i refleksji.
Akurat 15 sierpnia jest tą datą i tą rocznicą wielkiego zwycięstwa, które powinniśmy świętować radośnie, wspólnotowo, dlatego że to, co stało się w 1920 roku, ma wymiar nie tylko polski, ale tak naprawdę europejski i światowy. Przypomnijmy, że 15 sierpnia 1920 roku nastąpił przełom w wojnie polsko-bolszewickiej, która nie tylko miała wymiar obrony niepodległości Polski odzyskanej w listopadzie 1918 roku, ale miała wymiar zdecydowanie szerszy. Pamiętajmy, że plany bolszewików idących na Warszawę były takie, iż po upadku Warszawy mieli iść dalej. W rozkazach Lenina, w rozkazach Trockiego, w rozkazach Tuchaczewskiego była mowa o tym, że dojdziemy aż po Gibraltar. I tak by pewnie się stało, dlatego że nastroje rewolucyjne w Europie Zachodniej były bardzo duże. A tutaj, na przedpolach Warszawy, dzięki polskiemu orężu, dzięki wysiłkowi całego narodu, dzięki geniuszowi marszałka Józefa Piłsudskiego, dzięki kontrofensywie, która z Nadwieprza ruszyła 16 sierpnia 1920 roku, bolszewicy zostali zatrzymani i ocalona została niepodległość Polski i tożsamość Europy. O tym trzeba bardzo wyraźnie i mocno mówić. Sam Lenin mówił po wojnie polsko-bolszewickiej, że do wzięcia było wszystko. Rewolucja rozlałaby się na całą Europę. Tylko Piłsudski, tu cytuję Lenina, i jego Polacy uniemożliwili nam to. Dlatego jest to data, którą powinniśmy świętować, celebrować. Za rok przypada setna rocznica tego wydarzenia. Szczególnie mocno i silnie. I pokazywać, że to jest nasz ogromny wkład w europejskie dziedzictwo, w europejską historię. Nie bez powodu w wielu miejscach na świecie Bitwa Warszawska przedstawiana jest jako jedno z najważniejszych wydarzeń, poczynając od określenia, które ukuł Lord Dunbar, który był obecny w 1920 roku tutaj w Polsce, określając Bitwę Warszawską jako 18. decydującą w dziejach świata, poprzez chociażby freski, które znalazły się w kaplicy papieskiej w Castel Gandolfo, freski, które Achilles Ratti, Pius XI, kazał namalować. Tam jest zwycięstwo pod Warszawą, pokazane jako właśnie zwycięstwo cywilizacji łacińskiej, chrześcijańskiej. Podobny fresk znajduje się i oglądaliśmy go ostatnio z weteranami II Korpusu Polskiego w Loreto. To jest wydarzenie, to jest święto, które powinno nas też jednoczyć, dlatego że pamiętajmy, że roku 20 i tego zwycięstwa nie byłoby, gdyby nie jedność Polaków. Pamiętajmy, że wtedy na czele polskiego rządu stanął Wincenty Witos, a wicepremierem został Ignacy Daszyński, osoby, które przecież różniło bardzo wiele. Powołał ich naczelnik państwa Józef Piłsudski, który też biegunowo odległy był od poglądów politycznych chociażby Wincentego Witosa. Ale uważał, że wtedy ta jedność daje nam siłę i istotnie jedność wtedy siłę nam dała.
Faktem oczywistym, o którym pan już zechciał wspomnieć, że Bitwa Warszawska jest uznawana jako jedna z 20 przełomowych bitew w historii świata. Nie Polski, nie Europy, tylko świata. Gdyby to starcie rzeczywiście miało inny przebieg, no ta sytuacja w Europie i na świecie miałaby zupełnie inny koloryt.
Zdecydowanie. Europa byłaby czerwona, bo tak jak wspomniałem, nastroje rewolucyjne w Europie Zachodniej były bardzo silne. Pamiętajmy, że nawet robotnicy brytyjscy blokowali możliwość dostaw broni dla walczącej Polski. To samo było w Niemczech. Jedynie Węgrzy, tutaj trzeba oddać hołd i cześć, pomogli nam znacznie, dostarczając stosowną ilość amunicji, która pozwoliła nam zwyciężyć też w dużej mierze. Ale Europa, świat wyglądałyby zupełnie zupełnie inaczej. Nastroje po I wojnie światowej były niezwykle rewolucyjne, a Rosjanie, bolszewicy doskonale to wyczuwali. Wiedzieli jednakowoż, że zaporę będzie stanowiła Polska. Zdumieni byli jednak tym, że hasła rewolucyjne, że hasła komunistyczne nie trafiły tutaj w Polsce na podatny grunt, że przywódcy robotniczy polscy, tacy jak Ignacy Daszyński, wezwali skutecznie robotników do obrony Rzeczpospolitej, obrony niepodległości i przeciwstawieniu się bolszewizmowi, który no, był jednym z dwóch po późniejszym totalitaryzmie, jakim był narodowy socjalizm niemiecki, największym zagrożeniem dla cywilizacji łacińskiej, dla pokoju i świata. Rok 20 ma ten wymiar właśnie nie tylko polski, ma wymiar europejski, ma wymiar światowy. Trzeba o tym bardzo mocno mówić.
Trzeba o tym mówić, trzeba to podkreślać, trzeba tego nauczać w szkołach, ale ja mam wrażenie, panie ministrze, i obawiam się troszeczkę, że ta refleksja znana jest raczej w Polsce i to nie u wszystkich, a słabiej jednak w Europie i na całym świecie. Czy jesteśmy w stanie to odwrócić?
Dlatego musimy się z tym przesłaniem i z tą historią przebijać możliwie jak tylko się da poprzez działania, które podejmuje i Ministerstwo Spraw Zagranicznych i instytucje do tego powołane, żeby pokazać, co Europa zawdzięcza Polsce. Wiele lat później też wydarzyły się historie, dzięki którym możemy powiedzieć, że Europo, swoją wolność zawdzięczasz Polsce i Polakom. Służyły temu chociażby w tym roku uroczystości na Monte Cassino, który kierowany przeze mnie urząd organizował i one już miały wymiar międzynarodowy, ponieważ wziął w nich udział prezydent Republiki Włoskiej po raz pierwszy w historii. Służą temu wydarzenia, które za kilka dni będziemy we Francji celebrować, pokazywać szlak bojowy pierwszej polskiej dywizji pancernej generała Stanisława Maczka. Będzie temu służyć październikowa uroczystość w Holandii wyzwolenia Bredy. I w każdym z tych miejsc, które już mają te uroczystości wymiar międzynarodowy, podkreślam i mówimy mocno, Europo, swoją wolność nie tylko w roku 20, ale również i w II wojnie światowej zawdzięczasz Polsce i Polakom. Europo, musisz o tym pamiętać. Europo, twój kształt byłby zupełnie inny, gdyby nie wysiłek polskiego żołnierza, gdyby nie wysiłek Polaków.
Dlatego o tym mówimy i mówimy o tym bardzo wyraźnie, ale ja przejrzałem ostatnie badania CBOS-u i okazuje się, że najbardziej rozpoznawalne święta, na które wskazują Polacy, to jest Święto Narodowe Niepodległości. Przypomnijmy 11 listopada. Na drugim miejscu znalazło się Święto Narodowe 3 maja i na trzecim dopiero, można powiedzieć, Święto Wojska Polskiego czy Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego.
No ale od kilku lat czynimy wszystko, aby ta świadomość była większa, bo nie umniejszając temu, co się stało 11 listopada, nie umniejszając temu, co stało się 3 maja, 15 sierpnia, chociażby przez obchodzone, tak jak w roku ubiegłym, wielkie święto i wielka defilada Wojska Polskiego, ma przede wszystkim Polakom o tym przypomnieć, dlatego że jeżeli my nie będziemy o tym pamiętać, to czemu mamy się dziwić, że świat o tym nie wie? Musimy z tą narracją przebijać się do świata, ale przede wszystkim trafić z tą historią do naszych umysłów, do naszej wiedzy i myślę, że te działania, które są podejmowane, temu właśnie służą i że wygląda to znacznie lepiej, choć ja też z przerażeniem niektóre ankiety czy wypowiedzi młodych, zwłaszcza ludzi śledzę, którzy nawet nie wiedzą, kiedy wybuchła II wojna światowa, no ale właśnie temu służą różne przedsięwzięcia związane z kreowaną przez instytucje państwowe polityką historyczną, aby stało się inaczej.
Przeczytałem gdzieś w jakimś opracowaniu, mówiąc o polityce pamięci, czy też polityce historycznej, o której często tak w ogólnikach trochę mówimy, może być prowadzone nie tylko na poziomie państw narodowych, ale przykładem takiej próby budowania wspólnej europejskiej pamięci jest otwarty 2 lata temu Dom Historii Europejskiej, muzeum poświęcone historii Europy. Co pan myśli o takim stworzeniu na przykład wspólnego podręcznika do historii? Czy to w ogóle jest możliwe?
Znaczy, wydaje mi się, że wspólnego podręcznika historii nie jesteśmy w stanie stworzyć. Za wiele jest konfliktów, które w historii miały miejsce między państwami czy narodami, aby napisać historię, która by łączyła, bo historia to również historia konfliktów, więc historia państw nie łączy. No, wspólny podręcznik musiałby opowiadać i mówić prawdę. Znaczy, krótko mówiąc, nie wyobrażam sobie sytuacji, w której by powstał podręcznik i w którym by no, równą wagą opisywano to, co stało się w 1939 roku, gdzie wybuchła wojna II światowa w wyniku agresji niemieckiej i sowieckiej na Polskę. I to są fakty oczywiste. Jeżeli by podręcznik taki powstał, w którym by to zostało opisane, to tak. Natomiast tendencje raczej idą w taką stronę, aby rozmywać jakąś odpowiedzialność niektórych państw czy narodów za konflikty czy problemy, które pojawiały się na przestrzeni dziejów. Trudno napisać wspólną historię francusko-brytyjską, trudno napisać wspólną historię francusko-hiszpańską, czy polsko-niemiecką, czy polsko-rosyjską. Jest to zadanie bardzo trudne. Natomiast no, spojrzenie subiektywne każdego państwa i narodu wydaje się rzeczą niemalże oczywistą. No, myślę jednakowo, że jakieś działania czy starania na opisanie prawdy, bo prawda jest najważniejsza w historii, powinny być czynione i mam nadzieję, że kiedyś tak się stanie. Natomiast nie da się napisać wspólnej historii, która by połączyła wszystkich, bo w dziejach było za dużo konfliktów, za dużo takich punktów sprzecznych, które by dawały szansę na napisanie historii pod tytułem "Kochajmy się". Raczej napiszmy historię, że było źle i z tego wyciągajmy wnioski na przyszłość, że wojna, że konflikty są przerażające i nie powtarzajmy ich, ale na podstawie opisów, które stanowią odzwierciedlenie prawdy.
Kilkakrotnie użył pan sformułowania prawda. To jest bardzo ważne w kontekście historycznym, opisując to, co wydarzyło się kiedyś, ale też mówiąc do młodych ludzi, szczególnie o których dzisiaj też przypomniał pan, żeby mówić do nich to, co tak naprawdę się wydarzyło. Jesteśmy tuż przed kolejną rocznicą obchodów wybuchu II wojny światowej. Ta dyskusja o prawdzie historycznej jest wciąż bardzo gorąca.
No tak, tylko prawda jest jedna. Prawda jest taka, że w 1939 roku niemiecka III Rzesza napadła na Polskę, sprzymierzona ze Związkiem Sowieckim. Polska jako pierwszy kraj w Europie i świecie dała odpór tym dwóm totalitaryzmom, największym, jakie wydała ludzkość. I taka jest prawda. Walczyliśmy z Niemcami, nie z jakimiś nazistami, tylko z Niemcami. Walczyliśmy z Sowietami. Tak zaczęła się II wojna światowa. I tego rozmywać nie można. Czym innym jest pojednanie, a czym innym jest celebrowanie rocznicy, czy pomysły na celebrowanie rocznicy wybuchu II wojny światowej w sposób, powiedzmy sobie szczerze, tak jak w ostatnich tygodniach słyszeliśmy, radosny, czy łączący w duchu, no takim powiedziałbym, z pogranicza dans macabre. Tak się nie da, tak nie wolno, tak nie można. Jest jedna prawda historyczna. Prawda jest taka, jak wspomniałem, w 1939 roku zostaliśmy najechani przez dwie potęgi sprzymierzone ze sobą i daliśmy jako pierwsi na świecie i w Europie odpór zbrodniczym systemom, płacąc za to oczywiście ogromną i największą cenę. Ja mam nadzieję, że te, które za dwa tygodnie odbędą się obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej, spodziewana obecność prezydenta Stanów Zjednoczonych, też pokaże światu, gdzie zaczęła się i kiedy II wojna światowa i w wyniku czego zaczęła się II wojna światowa, bo pamiętajmy, że te narracje na świecie, w Europie są bardzo różne. No, dla Rosjan wojna nie zaczęła się w 1939, bo wtedy by musieli brać odpowiedzialność za to, że ją również wywołali. Dla Amerykanów też świadomość, że II wojna zaczęła się w 1939, a nie 1941, też jest nieco odległa. Myślę, że te obchody, nad którymi pracuje przede wszystkim Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, spowodują, że przebijemy się z prawdą do świata.
Sierpień jest takim idealnym miejscem na odpoczynek, ale z drugiej strony na refleksję historyczną, patriotyczną. Trochę nawiążę do bardzo ważnego przesłania, które do młodych skierował poprzez ręce prezydenta RP. Skierowali powstańcy, wręczyli mu to przesłanie do młodych i tam takie mocne słowa o wolności, o miłości ojczyzny, o wierności, o męstwie, honorze, prawości, przyjaźni i tolerancji padały. To są bardzo ważne przesłania, którymi w zasadzie można by każdą lekcję historii obdzielić w nadchodzącym nowym roku szkolnym. Jak pan myśli, czy jest szansa, żeby ta historia, te lekcje patriotyzmu i ten patriotyzm w wydaniu polskim był taki, do którego będziemy tęsknić, a nie będziemy go wyszydzać?
Myślę, że tak, zwłaszcza, że młode pokolenie bardzo dobrze, moim zdaniem, odnajduje swój punkt odniesienia w pokoleniach poprzednich, w pokoleniach żołnierzy Armii Krajowej, w pokoleniach żołnierzy niezłomnych, w ich testamencie. Ten testament powstańców warszawskich wręczony 2 tygodnie temu młodym ludziom jest niemalże tożsamy z tym testamentem, który na Monte Cassino młodym ludziom wręczyli żołnierze generała Władysława Andersa. Oni mają świadomość, że odchodzą, że są pokoleniem, które sięga już blisko 100 lat i że prawa biologii są nieubłagane, ale ja obserwując 1 sierpnia tłumy młodych ludzi ściskających dłonie powstańców warszawskich, widziałem w tym nie tylko gest, ale widziałem w tym też taką ciągłość pokoleniową. Sierpniem można w ogóle opisać nowożytne dzieje Polski, najnowsze nasze doświadczenie historyczne, bo 6 sierpnia 1914 roku to wymarsz pierwszej kompanii kadrowej, potem 15 sierpnia 20 roku to zwycięstwo nad bolszewikami. Później sierpień 1944 roku, powstanie warszawskie i wreszcie porozumienia sierpniowe 31 sierpnia 1980 roku. Sierpniem można pokazać, że idea, jaką jest umiłowanie niepodległości, wolności, przechodziła i musi przechodzić z pokolenia na pokolenie, jeżeli chcemy trwać jako naród. To się udało w okresie międzywojennym. Pokolenie II Rzeczypospolitej przejęło ideę niepodległości od powstańców styczniowych, wychowało pokolenie żołnierzy Armii Krajowej. Ci z kolei wychowali pokolenie działaczy opozycji antykomunistycznej. I wreszcie myślę, że z tych wzorców płynących z wcześniejszych pokoleń jest to wychowanie młodego pokolenia, które po latach PRL-u, mówię już o pokoleniu urodzonym w wolnej Polsce, odnajduje swój punkt odniesienia i swoje źródło siły i wartości w pokoleniach wcześniejszych. A najwyższą z tych wartości, najwyższą, za które poświęcali swoje zdrowie i życie żołnierze Legionów, żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego, żołnierze wyklęci, ludzie Solidarności, jest słowo i wartość, jaką jest niepodległość Polski.
I niepodległość łączy się z patriotyzmem. Zastanawiając się, co oznacza słowo patriotyzm, wielokrotnie pan o tym mówił, ale mówił pan również, że musimy wracać do pewnego modelu, który funkcjonował w okresie II Rzeczpospolitej i przekazać zwłaszcza młodemu pokoleniu, że patriotyzm czasu pokoju, bo o tym patriotyzmie w tej chwili rozmawiamy, to budowanie wspólnoty i odbudowanie etosu służby. To dotyczy i młodych ludzi, i starszych, i polityków, i księży, i każdego środowiska, które funkcjonuje w Polsce.
Każdego z nas. Taki był model wychowawczy II Rzeczpospolitej, która była przecież okresem wspaniałego pokoju, ale wzniesionego po latach wojennych. Jest patriotyzm czasu wojny, jest patriotyzm czasu pokoju. Jeden i drugi jest niezwykle ważny, niezwykle cenny, niezwykle trudny i wielu, między innymi prymas Stefan Wyszyński mówił, że patriotyzm czasu pokoju bywa trudniejszy od patriotyzmu czasu wojennego, dlatego że w czasie pokoju nie trzeba dokonywać, wydawałoby się, heroicznych czynów, ale heroicznym czynem jest właśnie etos służby, jest takie oddanie sprawie, jest świadomość, że działamy na rzecz wspólnoty, wspólnoty, którą nazywamy narodem, którą nazywamy państwem. To jest niezwykle ważne.
Bardzo dziękuję za tą refleksję, panie ministrze. Życzę dużo siły do takiego przekazywania różnym pokoleniom tego etosu służby. Myślę, że to dla wszystkich się przyda.
Dziękuję bardzo i życzę wszystkim radiosłuchaczom, życzę nam wszystkim, abyśmy w tym dniu pamiętali, że są momenty, kiedy trzeba być razem, że spór polityczny jest rzeczą oczywistą, natomiast są momenty, które jednoczą. Taką datą jest 15 sierpnia, a wartością, która powinna nas jednoczyć, jest słowo niepodległość, niepodległość Rzeczpospolitej.
I jeszcze raz bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo panu, dziękuję państwu.